Chwała Bogu. Chyba jeszcze raz trzeba. Chwała Bogu. O, teraz już jest lepiej. Dobrze jest znowu po raz kolejny być pośród was. Szczerze mówiąc, na początku nie nastawiałem się na to, że będę mówił kazanie, ale w drodze, kiedy byliśmy tutaj z żoną w piątek, w samochodzie pastor Janusz zadzwonił, zapytał się: Darek, słyszałem, że będziesz, to może byś się czymś podzielił. Standardowo zgodziłem się. Przyznam szczerze, że za każdym razem, kiedy mam głosić tutaj, zawsze mam wielki stres. Zawsze mam wielki stres. Nie wiem dlaczego. Dużo wtedy modlę się o to kazanie, co mam powiedzieć, jak powiedzieć. I szczerze mówiąc, wczoraj jeszcze też, kiedy żona już poszła spać, ja jeszcze poszedłem nad Wisłę na spacer, pomyśleć jeszcze troszeczkę nad tym. Kiedy tak w łóżku leżeliśmy, żona powiedziała: a może byś jeszcze powiedział o tym? Ja pomyślałem, a ja wtedy odpowiedziałem, że nie, już kiedyś coś mówiłem podobnego, tak? Mówię coś podobnego, nie chcę pewne rzeczy powtarzać, ale dzisiaj, kiedy w nocy nie mogłem spać, zastanawiałem się więcej nad tym wersetem, który mam dzisiaj przygotowany, i okazało się, że to rzeczywiście pasuje idealnie, to co moja żona powiedziała. To bardzo dobra żona. I tutaj chciałbym się podzielić pewną refleksją a propos żony. A propos żony. Wiem, że tutaj takie refleksje nawet podobają się, więc podzielę się. Taka, że żona bardzo duży udział ma w kazaniach, które głoszę we Wrocławiu. Jak to wychodzi? Tak, że czasami, kiedy modlę się o kazanie, mam taki swój schemat przygotowywania kazania. Najpierw długo się modlę, oczekuję, aż Duch Święty przyjdzie, coś powie i tak dalej. I był taki moment, gdzie rzeczywiście nic nie przychodziło pomimo modlitwy i zastanawiałem się dlaczego i myślałem sobie, a może ja już przestałem Pana Boga słyszeć. Mówię, może ja już nie jestem w stanie Go jakoś tak rozróżnić, rozpoznać. I zastanawiałem się, gdzie jest gdzieś tego przyczyna. I czasami z żoną mamy tak, że oprócz tego, że czytamy swoje rzeczy w Biblii, czasami mamy tak, że co kilka dni czytamy wspólnie razem na głos Biblię. Kilka rozdziałów. I przeważnie jest tak, że zawsze ten fragment, który czytamy, jest inspiracją do kazania. I to przeważnie dlatego, że żona zawsze zada jakieś jedno pytanie dotyczące fragmentu, na który muszę się zastanowić, o co w nim chodzi. O co w nim chodzi. I przeważnie to właśnie wynikało z żony. I tak rozmawiam raz z moim takim nauczycielem, można powiedzieć mentorem, przez telefon. I mówi: Darek, no ale czego ty się innego spodziewałeś? Mówi: teraz, kiedy już jesteście w małżeństwie, kiedy jesteście jednością, mówi, to Boże objawienie, które przychodzi do twojego życia, już się rozkłada na dwie osoby, nie na jedną. Mówi, teraz jeśli chcesz przygotować kazanie, no to chcąc, nie chcąc, mówisz, masz jeszcze żonę obok. Masz jeszcze obok żonę. Mówisz, to jest jeszcze ten dodatkowy, brakujący element, żeby rzeczywiście kazanie przygotować. Mówi, no bo skoro jesteście jednością, mówi, ona jest wierzącą, ona jest uczniem Jezusa Chrystusa, ona jest tą, którą też czyta Pismo Święte, jest też tą, którą się modli, jest też tą, którą odbiera, a skoro odbiera, to odbiera dla siebie i odbiera też dla rodziny. Mówi, więc jeżeli chcesz przygotowywać też kazania i zastanawiasz się, dlaczego pewne rzeczy nie słyszysz, to idź i zapytaj żony. Idź i zapytaj żony. I ostatnie kazania właśnie wynikały z inspiracji właśnie fragmentów, które wybierała żona. I między innymi jeden z tych fragmentów też będzie dzisiaj. Fragment, który mam na dzisiaj przygotowany, jest z drugiego listu do Koryntian, 13 rozdział, od 4 do 6 wersetu, 3 wersety. Choć bowiem ukrzyżowany został w słabości, lecz żyje z mocy Bożej, bo i my jesteśmy słabi w Nim, lecz będziemy żyć z Nim z mocy Bożej wśród was. Poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze, doświadczajcie siebie, czy nie wiecie o sobie, że Jezus Chrystus jest w was, chyba żeście próby nie przeszli. Spodziewam się zaś, że dowiecie się, iż my przebyliśmy próbę. I to jest fragment, który mam tu zaznaczony nawet na kolorowo. Nawet nie wiem, dlaczego ja kiedyś zaznaczyłem go lata temu, bo to jest właśnie ciekawa rzecz napisana w 5 wersecie. Poddawajcie samych siebie próbie, doświadczajcie siebie. Zawsze wydawało mi się, że to ja jestem może wystawiany na pewne próby, że mnie napotykają pewne doświadczenia, jakieś okoliczności i nawet, mało tego, nawet kiedyś myślałem, że skoro sam chcę podjąć taką decyzję, że ja w pewne rzeczy wejdę, w pewne próby doświadczenia, że to jest nawet oznaką pychy, że ja chcę sam siebie sprawdzić, w jakim rzeczywiście jestem miejscu. Ale kiedy przeczytałem ten werset i pisze, że apostoł Paweł o tym pisze po swoich różnych dziwnych rzeczach, które przechodził, tak? Przez prześladowania, to, że okręt się z nim rozbił ileś razy, że był ileś razy biczowany i tak dalej, bo to jest wszystko w 11 z kolei rozdziale i opisuje tutaj całą listę rzeczy. Byłem w niebezpieczeństwie od pogan, w niebezpieczeństwie od rodaków i wypisuje całą tu listę i na koniec mówi, ale to są tylko sprawy zewnętrzne. I to mnie zastanowiło, że powiedział, a to są tylko sprawy zewnętrzne. Te prześladowania, które przeżywałem, to, że mnie biczowali, to, że okręt się ze mną rozbił, to, że byłem wystawiany na takie i na takie rzeczy, mówi, to są sprawy tylko zewnętrzne, najmniej istotne. No, najważniejsze jest zupełnie coś innego. I nagle przeczytałem werset w 13 rozdziale, ten, co przed chwilą powiedziałem. Poddawajcie siebie samych próbie, czy trwacie w wierze, doświadczajcie siebie, czy nie wiecie o sobie, że Jezus Chrystus jest w was. I najpierw musiałem sobie odpowiedzieć na pytanie, czy rzeczywiście Jezus Chrystus jest we mnie. Czy rzeczywiście ja żyję tak, jak On nakazał? Czy ja rzeczywiście jestem prawdziwie Jego uczniem Jezusa Chrystusa? I ostatnio czytałem fragment z listu Jana, z Ewangelii Jana, 3 rozdział. Jak możecie sobie otwórzcie, 3 rozdział, bardzo znany rozdział. Wiemy, tak, Jana 3,16, ale chciałbym skupić się na kilku wersetach, które są na początku. Jest to rozmowa Jezusa z Nikodemem. A był człowiek z faryzeuszów imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł mu, mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel, nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jakie ty czynisz, jeśli by Bóg z nim nie był. Odpowiadając, Jezus rzekł mu, zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Rzekł mu Nikodem, jakże może człowiek narodzić się, gdy jest stary? Czy może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się? Odpowiedział Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, co się narodziło z ducha, z duchem jest. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Bardzo znana rozmowa Jezusa z Nikodemem, ona jest tylko w jednej Ewangelii, w Ewangelii Jana, ale przykuło moją uwagę kilka rzeczy. Przede wszystkim sama osoba Nikodema, że on był faryzeuszem, osobą uczoną i on wiedział, kim jest Jezus Chrystus. W tym sensie wiedział, że Jezus jest na pewno nauczycielem, wiedział, że na pewno robi dobre rzeczy, ale niekoniecznie chciał jeszcze przyznać czy zaakceptować to, że rzeczywiście Jezus jest Synem Bożym. Powiedział tylko, że wiemy dobrze, że ty musisz być od Boga, bo inaczej byś nie czynił tych wszystkich rzeczy. I Jezus odpowiada mu bardzo dziwnie na tą jego uwagę. Mówi, zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. W ten sposób Jezus daje mu do zrozumienia, jeśli nie narodzisz się na nowo, Nikodemie, to ty nic więcej nie zobaczysz we mnie, jak tylko osobę, która jest tylko nauczycielem. Że nic we mnie dalej nie zobaczysz. Nie zobaczysz we mnie Syna Bożego, który przyszedł w konkretnym celu. Nie zobaczysz nic więcej, jeżeli rzeczywiście nie narodzisz się na nowo. I to mi dało trochę do myślenia, dlatego że zobaczyłem, że w naszych kościołach jest bardzo dużo ludzi, którzy bardzo dużo wiedzą o Jezusie, dokładnie jak Nikodem. Są takimi, którzy są wręcz wypchani tą całą wiedzą o Jezusie Chrystusie. Że mogą powiedzieć wszystko o Nim. Są w stanie zacytować nawet fragmenty z Pisma Świętego z pamięci, całe rozdziały, całe księgi i tak dalej. Ale jedno jest smutne, to, że to są ludzie, którzy niekoniecznie są nowonarodzeni. I takich ludzi jest bardzo dużo. Nikodem, w ogóle zdziwiła mnie też jego odpowiedź, kiedy Jezus mówi, że ma się na nowo narodzić. I on taką, jak dla mnie, mogę powiedzieć, nawet głupią odpowiedź dał. Naprawdę głupią. Mówi, jakże człowiek może się narodzić, kiedy jest stary? Czy może powtórnie wejść do łona matki swojej i jeszcze raz się urodzić? I ja wtedy sobie pomyślałem, jak taki człowiek Nikodem, taka znamienita postać, zadaje Jezusowi tak głupie pytanie. To jest oczywiste, że to jest niemożliwe, a jednak on nie jest w stanie tak jakby zaakceptować, przyjąć tego, że narodzenie na nowo rzeczywiście może wychodzić, może oznaczać zupełnie coś innego. I kiedy zobaczyłem tą całą rozmowę Jezusa z Nikodemem, zobaczyłem w tej całej rozmowie rozmowę Jezusa z ludźmi, którzy są teraz w naszych kościołach, w naszych wspólnotach. Że czasami jest tak, że przychodzą do Jezusa i wręcz swoją postawą pokazują, jakby cały czas pytali Jezusa, Panie Jezu, ale co to znaczy w ogóle na nowo narodzić się? Co to w ogóle znaczy być przemieniony? Co to w ogóle znaczy być przemienionego umysłu, przemienionego serca? Jest to kawałek dalej napisane, że co się narodziło z ciała ciałem jest, co się narodziło z ducha duchem jest. Zastanawiałem się, co to oznacza i otworzyłem sobie list do Galacjan, albo może otworzę, list do Galacjan, ostatni rozdział, 5 rozdział od 19 wersetu. Jawne zaś są uczynki ciała. Mianowicie wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bawuchwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, właśnie odszczepieństwo, zabójstwo, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. Jest tu 15 elementów, które wcześniej naliczyłem i kiedy Jezus mówi, co się narodziło z ciała, ciałem jest. I nagle automatycznie przyszedł mi do głowy ten fragment, że jawne są uczynki ciała. I kawałek dalej, zaraz po tych uczynkach ciała jest też owoc ducha wymieniony, którym jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, łagodność, dobroć, wstrzemięźliwość i wierność, tak? Chyba zapomniałem o wierności. Jest tych 9 elementów. I już kiedyś mówiłem na temat tego owocu Ducha Świętego, tak? Że to są 9 elementów jednego owocu. To nie jest 9 różnych owoców, ale 9 elementów jednego owocu. Co to oznacza? To oznacza, że na tyle, ile masz cierpliwości, na tyle też masz uprzejmości. Na tyle, ile masz miłości do człowieka, na tyle masz tej dobroci, łagodności i wstrzemięźliwości. I to samo też jest, podobną zasada jest w tych wersetach dotyczących uczynków ciała. Jest ich 15. Jeżeli masz problem chociażby jedną z tych rzeczy w jakikolwiek stopniu, to tak samo blisko jesteś pozostałych rzeczy, które tam są wymienione. Jeżeli już dopuszczasz do siebie pomału zazdrość, to prędzej czy później przychodzi potem gniew, przychodzi knowanie, przychodzą pewne inne rzeczy i okazuje się, że wystarczy w jednym z tych w jakimś stopniu uchybić i okazuje się, tak samo uchybiamy w pozostałych innych rzeczach. I kiedy czytałem o tym rozmowie, przy rozmowie Jezusem z Nikodemem, kiedy Jezus mówi, jawne są zaś uczynki ciała, mówi też, co się narodziło z ciała, ciałem jest. I ja powiedziałem, Panie Boże, ja nie chcę wydawać właśnie takich, nie chcę wydawać właśnie takich uczynków ciała. Ja nie chcę, żeby one w ogóle były obecne w moim życiu. Jeżeli cokolwiek z nich jest w moim życiu, to pokaż mi, jak chcę się tego pozbyć, jak chcę się tego wyzbyć, jak chcę pokutować z tego, aby rzeczywiście wydawać owoc ducha. Mówię, Panie Boże, ja muszę regularnie przyglądać się w Twoim Słowie, muszę regularnie kontrolować, jaki jestem, jaki jest mój stan ducha, sam siebie doświadczać, poddawać siebie próbie, żeby rzeczywiście okazać się później, że rzeczywiście byłem wierny. I bardzo fajnie to też obrazuje Stary Testament. Na pewno wiecie, jak był przybytek Mojżesza, który składał się tak z trzech elementów. Dziedziniec, miejsce święte i najświętsze. I w miejscu, w dziedzińcu były dwa bardzo ważne elementy. Pierwszym elementem, jedno i drugie było zrobione z miedzi. Pierwszym elementem był ołtarz całopalny, na którym były składane ofiary też pojednania, ofiary pokutne i tak dalej, ale zaraz obok nich, zaraz za tym ołtarzem była kadź, umywalnia. Kadź, umywalnia. I zanim się weszło w ogóle do całego przybytku, trzeba było przejść przez bramę zrobioną ze skór borsuczych, baranich, farbowanych tam na czerwono, na fioletowo i tak dalej. I każdy z tych elementów miał przybliżać Izraelowi osobę Jezusa Chrystusa, powiedzieć, że w przyszłości będzie ktoś taki, który rzeczywiście to wszystko gdzieś wypełni, tak? To wszystko, każdy z tych elementów miał wskazywać zawsze na osobę Jezusa Chrystusa. I pierwsza rzecz, która wskazywała na Jezusa, była przede wszystkim ta brama, przez którą przechodzili. Brama, która symbolizowała sińce Jezusa Chrystusa i Jego krew przelaną na krzyżu. I pierwszą rzeczą, którą my robimy jako ludzie, to jest to, że my przychodzimy najpierw do Jezusa Chrystusa pod krzyż i oddajemy Mu swoje życie. Później był ten ołtarz całopalny, na którym oddajemy Mu wszystko, oddajemy Mu całe nasze życie, w tym sensie każdą dziedzinę naszego życia, tak? Czy to jest praca, czy to jest służba, czy to są jakiekolwiek inne rzeczy, czy to jest rodzina. I dopiero później, kiedy złożyło się gdzieś te ofiary, przychodziło się do kadzi i bardzo ważnym elementem w tej kadzi jest to, że ona była wyłożona od środka lusterkami. Lusterkami, które symbolizowało właśnie to, że człowiek przychodzi, obmywał się i po prostu sprawdzał, weryfikował. Co jeszcze jest brudne, co trzeba jeszcze wyczyścić, tak? I często jest tak, że my właśnie potrzebujemy właśnie takiej weryfikacji. Zanim wejdziemy do miejsca świętego, gdzie są już zupełnie inne elementy, musimy przejść przez pewne rzeczy. musimy najpierw oddać wszystko Jezusowi Chrystusowi, każdą dziedzinę swojego życia, poddawać się weryfikacji, sprawdzać samych siebie i później przychodzimy zupełnie i przychodzimy do miejsca świętego. I to jest tylko tak pokrótce, ten pierwszy element, bo w drugiej części świątyni już jest miejsce święte, gdzie mamy stół z chlebami pokładnymi, mamy świecznik, tak, i mamy kadzielnicę, tak. Stół z chlebami, tych chlebów było 12, dwa rzędy po 6, był świecznik, który symbolizował objawienie też Ducha Świętego i była taka dzielnica, która symbolizowała też nasze modlitwy. I to był bardzo, bardzo ważny element, dlatego że gdyby to przełożyć na dzisiaj, to te chleby oczywiście symbolizowały nic innego jak Słowo Boże. Świecznik to Ducha Świętego, który objawia nam to Słowo Boże i kadzielnica to jest ta modlitwa, tak? To jest ta modlitwa. I jedną bardzo ważną rzeczą jest to, że ten świecznik jest napisane, że on oświetlał całe to miejsce. To w momencie, kiedy my mamy społeczność z Panem Bogiem, czy przez czytanie Pisma Świętego, czy w modlitwie, Duch Święty jest bardzo ważny w tym miejscu. Bo Duch Święty właśnie objawia nam, jak mamy się modlić, o co mamy się modlić i też zaczyna nam objawiać Słowo Boże, zaczyna nam objawiać samego Pana Boga. I kiedy czytałem ten fragment z drugiego listu do Koryntian, gdzie jest napisanych, samych siebie poddawajcie próbie, doświadczajcie siebie też w wierze. Ja widzę właśnie to, jak podchodzę właśnie do takiej umywalni z lusterkami i weryfikuję swoje życie. Że przyglądam się w nim i mówię, Panie Boże, co ja mam jeszcze zrobić, co ja mam jeszcze zostawić? Czy ja mam jeszcze wrócić do tego ołtarza całopalnego i jeszcze coś zostawić? Czy jest jeszcze coś, co Tobie się nie podoba? I najgorsze jest to w tym wszystkim, jeśli można tak powiedzieć, najgorsze jest to, że to jest trudne, bo za każdym razem, kiedy spotykamy się ze Słowem Bożym, stykamy się z Nim, to zawsze będzie coś wychodziło, dlatego że my nie jesteśmy doskonali, dlatego że my mamy ubytki, dlatego że chcąc, nie chcąc, te uczynki ciała czasami jednak w nas odzywają się i za każdym razem, kiedy przystępujemy do Słowa Bożego, do społeczności z Nim, zawsze będzie coś wychodziło. Ale to nie jest powód do tego, żeby zaraz załamywać się, nie jest powód do tego, żeby być rozczarowanym i myśleć sobie, jak bardzo jestem niedoskonały, dlatego że tu jest napisane, sami siebie poddawajcie tych próbom, doświadczajcie tego, abyście rzeczywiście okazali się tymi, którzy są godnymi. I ja wierzę, że kiedy czytam właśnie ten fragment, kiedy czytam te właśnie dwie rzeczy, wskazówki, doświadczać, próbuj, to ja właśnie widzę to, że mogę to robić codziennie, że to nie jest że to nie jest tak, jak na początku powiedziałem, jakimś objawem pychy, a sprawdzę, jaki ja to jestem mocny, tylko sprawdzam, co, Panie Boże, Ty chcesz jeszcze we mnie usunąć, co Ty chcesz rzeczywiście jeszcze z mojego serca usunąć, co Ty rzeczywiście chcesz jeszcze wyczyścić, gdzie jeszcze są te ubytki, chcę być jak najbardziej podobny do osoby Jezusa Chrystusa. Albowiem pełnia mojej mocy okazuje się w słabości. I ja wierzę, że właśnie takie elementy, które zaczynają wychodzić, Bóg zaczyna się właśnie w nich objawiać. Mówi, ja Ci pokażę, jaki ja jestem mocny. Ja Ci pokażę, jaki ja jestem silny, że to w Ty, w jakim miejscu jesteś, ja Ci otworzyłem oczy, zobaczyłeś, w jakim miejscu jesteś, ja jestem w stanie zrobić coś o wiele więcej. Ja jestem w stanie Ciebie wynieść z tego jednego miejsca na kolejne miejsce. Na kolejne miejsce. I kiedy tak wczoraj modliłem się też... dziękuję. Modliłem się o to słowo, mówię, Panie Boże, ale pokaż coś więcej. Co Ty chcesz powiedzieć do nas, tutaj, do tej społeczności w Tczewie? Czy Ty masz coś jeszcze nam do przekazania? Bo ja wierzę, że za każdym razem, kiedy jest zwiastowane słowo, obojętnie kto staje w tym miejscu, jeśli jest powołany z woli Bożej, to ja wierzę, że Bóg zawsze ma coś nam do przekazania. A skoro chce nam coś przekazać, to znaczy, że widzi, w jakim jesteśmy miejscu i chce, żebyśmy znaleźli się w innym miejscu. I zadaniem gdzieś na nauczyciela czy kaznodziei jest to, żeby pokazać i wskazać między innymi, jak to zrobić. I pamiętam ostatnio we Wrocławiu w kościele, nas tam usługujących słowem jest trochę. Tak jak ostatnio liczyłem z żoną, okazało się, że nas jest chyba 8 osób. I każdy ma inny styl usługiwania. Każdy zupełnie inaczej głosi, Ale ciekawe jest to, że ostatnie miesiące są takie, że pomimo tego, że nie komunikujemy się ze sobą, w tym sensie nie ustalamy tematów kazań, to jednak każdy zaczyna głosić w tym samym gdzieś temacie. W tym sensie, że otwiera Słowo Boże, przygotowuje coś i zawsze wraca do tego samego, co ten poprzedni, ten jeszcze wcześniej i tak dalej. Nie? I zaczęły się odzywać właśnie takie głosy. Dlaczego powtarzacie na przykład kazania? Dlaczego na przykład po raz kolejny znowu jest to? Dlaczego po raz kolejny znowu ten rodzaj fundamentu i tak dalej? I wtedy odpowiedziałem taką jedną rzecz. Skoro my, nie komunikując się ze sobą, przygotowujemy te kazania, zaczynamy je głosić, wierząc, że pod natchnieniem Ducha Świętego, to znaczy, że to jest potrzebne na dzień dzisiejszy Kościołowi. A skoro jest potrzebne na dzień dzisiejszy Kościołowi, to znaczy, że ta dziedzina cały czas kuleje, że trzeba coś z nią zrobić. A skoro kuleje i ty dostajesz taką informację, to znaczy, że musisz coś zrobić ze swoim życiem, żeby być w zupełnie innym miejscu, żeby też nauczania się zmieniły. Więc to, czy kazania będą takie, a nie inne, zależy od ciebie. I nagle takie zdziwienie, no ale jak? No bo ile razy można na nabożeństwie głosić Ewangelię na przykład? Ja mówię, no jak, a gdzie mamy głosić Ewangelię, jak nie w Kościele? Nie? Tutaj jest ten plus, taka refleksja, ten plus tutaj jest w Tczewie taki, że są grupy domowe, gdzie to zwiastowanie jest też indywidualnie, osobiście, przez grupy domowe i tak dalej, ale na przykład w kościele takim jak nasz we Wrocławiu, gdzie nie ma czegoś takiego, ewangelizacja musi się odbywać niestety z innego troszeczkę miejsca. Musimy poświęcić więcej naszych kazań, nauczań na to, żeby jednak powiedzieć tą Ewangelię. I fakt, że niektórym to nie podoba się, no bo po raz 50 słyszą Ewangelię w swoim, po raz 50 słyszą Ewangelię w swoim życiu. Ale co się okazuje, że jeżeli przychodzą takie osoby, przychodziły i zwracały uwagę, zawsze pojawia się jedno pytanie, ale czy to, co było ogłoszone, już jest w twoim życiu? Czy już jest obecne? No nie, no jeszcze nie wszystko. Mówię, no to właśnie dlatego to kazanie jest ci potrzebne. Nawet jeżeli słyszysz to po raz 50. Zmienisz coś, to zmieni się kazanie. Póki co my ufamy Duchowi Świętemu, Jego prowadzeniu i wiemy, że On chce, żeby na dzień dzisiejszy właśnie było to ogłoszone. Czy ty to przyjmujesz, czy nie? I często jest tak, że kiedy gdzieś się kończy to zwiastowanie, przychodzi później doświadczenie. Jeżeli rzeczywiście na koniec kazania, kiedy kaznodzieja modli się z ludźmi, kiedy o tą konkretną rzecz, to jeżeli szczerze modliłeś się, szczerze wołałeś do Pana Boga właśnie o to, co było zwiastowane, to w najbliższym czasie zawsze przyjdzie doświadczenie właśnie tego, co było zwiastowane. Dlatego, że jeśli poprzez modlitwę zdeklarowałeś się, Panie Boże, ja chcę rzeczywiście tego, ja chcę tej zmiany, Bóg to słyszy i mówi, okej, nie ma sprawy, ja zacznę tą zmianę. I to są właśnie też te doświadczenia, to są, nazwijmy, te próby. I teraz to od nas zależy, czy my w nie będziemy wchodzić, czy nie. Czy my zauważymy, że Duch Święty przychodzi i zaczyna coś robić, czy my zaczynamy to ignorować i nadal jesteśmy twardzi i próbujemy żyć dotychczas tak, jak żyliśmy cały czas. Jedno jest pewne, że Duch Święty chce Kościoła, który jest przemienionym Kościołem. Nie chce Kościoła, który zatrzymał się w pewnym miejscu, który zatrzymał się w tradycji, zatrzymał się w religii, ale chce czegoś więcej. Bóg nie chce Kościoła, który rzeczywiście jest cielesny, jak jest napisane i jak jest powiedział, co się narodziło z ciała, ciałem jest. Bóg mówi, co się narodziło z ducha, duchem jest. Bóg chce, aby Kościół wydawał owoc ducha. Nie uczynki ciała, ale owoc ducha. To są bardzo dwie różne rzeczy, dwie różne dziedziny, na których często my mało tego, że nie skupiamy się, ale wręcz nawet ignorujemy. Myśląc sobie w takimi kategoriami, że no jaki ja mogę mieć problem? Kochać ludzi? No przecież kocham ludzi. No przecież jestem na nabożeństwie, witam się z nimi serdecznie, jak dzisiaj było, tak? Witam się z nimi serdecznie, wykazuję gdzieś tą cierpliwość, różne inne rzeczy. Ale kiedy się zapyta o kolejny z elementów tego owocu, okazuje się, że nagle czegoś brakuje. Okazuje się, że nagle tej łagodności to jeszcze jednak nie ma. To teraz, jeżeli to wszystko jest jednym owocem, to znaczy, że wątpliwe też jest ta twoja cierpliwość i wątpliwa jest też ta twoja miłość. A to z kolei, kiedy się temu przyjrzymy, jak właśnie zwierciadłu, okazuje się, że to nas stawia w zupełnie bardzo nieprzyjemnej sytuacji. bo nagle okazuje się, że trzeba jednak zrobić troszeczkę więcej. Trzeba jednak zrobić troszeczkę więcej. Ostatnio, znaczy ostatnio, z jakieś półtora miesiąca temu, no to niech to będzie ostatnio, tak, niech to będzie ostatnio, w kościele we Wrocławiu też między innymi mówiłem o owocu ducha i stwierdziłem, że zacznę weryfikować siebie i okazuje się, że u mnie cierpliwości było bardzo mało, według mnie. Potem wydawało mi się, według mnie, że miłości mam więcej. Potem okazało się, że uprzejmości mam na innym poziomie. Ale kiedy nagle zrozumiałem, że to wszystko to jest jedna rzecz, że to wszystko jest jeden owoc, to zobaczyłem siebie w bardzo złej pozycji. Okazuje się, że w mojej skali, którą sobie wyznaczyłem od 1 do 10, żeby zaznaczyć według mnie, gdzie ja jestem pośród tych wszystkich czynników, okazuje się, że kiedy sprowadziłem to wszystko do jednej płaszczyzny, do jednego owocu, to ja ledwo wyskoczyłem ponad trójkę. I mówię, o Panie Boże, ile jeszcze pracy jest? Mówię, ile jeszcze pracy jest, ile jeszcze weryfikacji? Mówię, ja muszę częściej podchodzić pod to zwierciadło i przyglądać się, czy rzeczywiście coś jeszcze jest do zmiany. Tylko często jest to, że nam przeszkadza w podjęciu jakichkolwiek działań do zmiany, przeszkadza nam jedna bardzo nieprzyjemna rzecz, to jest pycha, że myślimy często o sobie samym, że nie wiadomo, w jakim miejscu jesteśmy, że nie wiadomo, kim jesteśmy, że i to przeważnie wynika z tego, że nasze głowy są pełne wiedzy. Wynika z tego, że my wiemy, co jest napisane w Słowie Bożym, wiemy, jak mamy postępować i próbujemy to robić, jak najbardziej, próbujemy to robić, postępować według tego, co tu jest napisane, ale co innego jest, próbować wypełniać to, co tu jest napisane, dlatego że, bo jest napisane, a co innego wypełniać jest to, co jest napisane, dlatego że jesteśmy nowonarodzeni. Bo kiedy jesteśmy nowonarodzeni, zupełnie inaczej zaczynamy dostrzegać Pismo Święte. Przychodzi Duch Święty i zaczyna nam objawiać pewne rzeczy. Kiedy nie ma tego nowonarodzenia i próbujemy te rzeczy wprowadzać, nagle okazuje się, że zaczynamy wprowadzać pewną religię, zaczynamy wprowadzać pewne rytuały, zaczynamy ustanawiać pewne nasze takie standardy, których Kościół czy inni ludzie powinni się trzymać. I żeby coś się zmieniło, żeby Kościół ruszył do przodu, żeby ludzie rzeczywiście zobaczyli, w jakim są miejscu, jest potrzebne to, żeby każda osoba, która jest w Kościele, była rzeczywiście nowonarodzona. Że często jest tak, że my szukamy jako społeczności sposobów na to, jak człowieka przyciągnąć do Kościoła, a nie myślimy o tym, co zrobić, żeby ta osoba się nowo narodziła. A przyjście do Kościoła to już jest jakiś efekt tego później, tak? Kiedy osoba szuka jakiegoś miejsca wzrostu i tak dalej. Kościół nie jest celem. Celem jest nowonarodzenie człowieka. Musimy troszeczkę właśnie zmienić gdzieś to myślenie i skupić się na zupełnie innych rzeczach. Bo w ten sposób rzeczywiście robi się różne rzeczy w Kościele, organizuje, gdzieś się przyprowadza tych ludzi, część z nich nawet zostaje, może nawet większość, zaczynają uczestniczyć w życiu społeczności, nawet śpiewają, mało tego, modlą się, mało tego, zachęcają siebie nawzajem, ale jednak to jeszcze nie jest nowonarodzenie, to jeszcze nie jest ta zupełnie przemiana, to nie jest jednak ten owoc ducha. To cały czas wynika zupełnie z innej motywacji, to cały czas będzie wracało do tych uczynków ciała. I ważne jest to, żebyśmy zwiastowali przede wszystkim Chrystusa, Chrystusa ukrzyżowanego, Chrystusa, który zmartwychwstał i Chrystusa, który daje życie. Jezusa, który daje życie. Nie zwiastowali uczynków, nie zwiastowali, nie reklamowali Kościoła, ale zwiastowali Jezusa, który jest żywy, który jest żywy. To jest często jest to, że my właśnie o tym zapominamy, że Jezus, dzisiaj chyba Piotr powiedział, tak? Wczoraj, dziś, na wieki ten sam, że Jezus jest. Często właśnie o tym zapominamy, że Jezus jest cały czas taki sam. A czasami mam wrażenie, że my zostawiliśmy to, co się wydarzyło 2000 lat temu, a teraz tylko wspominamy to, co było kiedyś, zapominając o tym, że Jezus cały czas żyje. Zapominając o tym, że Jezus cały czas żyje, że cały czas chce przemieniać, że cały czas chce mieć wpływ na nasze życie. My po prostu wspominamy coś, co wydarzyło się 2000 lat temu jako jakiś fakt historyczny, zapominając o tym, że tam to miało miejsce, ale Jezus cały czas żyje. Że tamte rzeczy rzeczywiście może minęły, tamto miejsce, ale Jezus cały czas jest żywy. Tak samo On jest żywy dzisiaj, jak był wtedy. I dopóki gdzieś tego gdzieś nie zrozumiemy, dopóki gdzieś tego nie zaczniemy stosować, wprowadzać w nasze życie, zmiany żadnej nie będzie. i będziemy próbowali produkować się, będziemy czytali Słowo Boże, będziemy rozważali je na grupach domowych, będziemy nawet przytakiwać na wszystko, ale tego nowonarodzenia nigdy w żaden sposób nie pokażemy. Faktem jest to, że kiedy masz przemienionego ducha, kiedy w tobie mieszka Duch Święty i kiedy napotykasz drugą osobę, która też tak samo jest wypełniona Duchem Świętym, to nawet jeżeli tej osoby nie znasz, kiedy z nią rozmawiasz, to nagle ty wiesz, że w tej osobie jest coś, co cię z nią łączy, tak? Ty wiesz, że duch zaczyna nadawać na poziomie ducha. Ty wiesz, że coś jednak jest. I to jest właśnie to, w jaki sposób też między innymi rozpoznajemy osoby właśnie przemienione. Nieraz jest tak, że rozmawiasz z osobą ze społeczności, z kościoła, z bratem, siostrą, ale widzisz, że coś nie idzie. Widzisz, że coś nie idzie, że nie ma gdzieś tego wspólnego języka, że kiedy masz przejść, nagle się okazuje, że masz problem, żeby zacząć rozmawiać z bratem, z siostrą, z kościoła na tematy związane z Panem Bogiem, bo nagle takie krępujące się wydaje. Bo nagle, no jak, na ulicy zaczniemy o tym rozmawiać, dzielić się tym, co ja przeżyłem z Panem Bogiem, kiedy czytałem Pismo Święte, kiedy modliłem się, albo nie, ciszej, bo ludzie słyszą, albo nagle z kimś rozmawiasz, z siostrem, z bratem i widzisz ewidentnie, że kiedy ktoś przychodzi, siostra, brat, nagle ten jego głos cichnie, żeby tylko nikt nie usłyszał, o czym rozmawiamy. Kiedy podchodzisz do niego, kiedy stoisz ze znajomymi, to ta osoba automatycznie, nie wiadomo dlaczego, od ciebie odciąga na bok i wtedy sobie z nią rozmawiasz, nie? To świadczy o tym, że duch nie jest przemieniony, to świadczy o tym, że tego nowonarodzenia nie było. Nowonarodzenie charakteryzuje się tym, że Jezus mieszka w tobie, że On żyje i ty jedyne, czego pragniesz, to dzielić się Jezusem ze wszystkimi. Bo to jest najważniejsze, tak? Naszym celem tutaj pobytu na ziemi jest to, teraz, przynajmniej kiedy oddaliśmy życie Jezusowi, żeby tym dzielić się z kimś innym. Jeżeli nie jesteś przemienionego ducha, jeżeli tego nowonarodzenia nie było, to ty nigdy nie będziesz w stanie podzielić się Ewangelią z kimś innym. Nigdy nie będziesz w stanie przekazać tej żywej Ewangelii, tego żywego słowa komuś drugiemu. Zawsze będziesz sprowadzał to albo do uczynków ciała, albo będziesz sprowadzał to do cyfr, tak? Będziesz sprowadzał to do cyfr, o to, ile jest ludzi w kościele, co to by się nie działo i tak dalej. Zawsze będziesz to sprowadzał do zupełnie innej płaszczyzny, tylko nie do tego, co jest najważniejsze, żeby przyprowadzić tego człowieka do Jezusa, do pokuty. I zadaj sobie właśnie pytanie, czy kiedy rozmawiasz z drugim człowiekiem, jeśli już rozmawiasz z nim o Bogu, rozmawiasz z nim o Jezusie, zadaj sobie pytanie, co jest twoim celem tej rozmowy? Jeżeli jest tylko pogadanka teologiczna, wymiana, pokłócenie się o doktryny i o różne rzeczy, to lepiej sobie odpuść. Lepiej sobie odpuść. Jeśli rozmawiasz już z kimś o Panu Bogu, to niech twoim celem będzie to, żeby tego człowieka przyprowadzić do Chrystusa. A jeśli rozmawiasz z wierzącym, to niech twoim celem będzie to, żeby siebie nawzajem zachęcać. Jeżeli twój cel, twoja motywacja jest zupełnie inna, to sobie po prostu odpuść. Odpuść sobie, wróć do domu, padaj na kolana i pokutuj za to, w jakim miejscu jesteś. Jeżeli jest inaczej, to przyjdź przed tą kać, przyjdź przed tą umywalnię i zobacz, co jest jeszcze do zrobienia, co jest jeszcze do zweryfikowania, aby rzeczywiście tam, gdzie będziesz, ludzie widzieli, że ty należysz do Jezusa Chrystusa. I to tylko i wyłącznie od nas zależy. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj, kiedy będziemy właśnie zaraz już modlić się, chciałbym, żebyśmy... To jest trudna modlitwa, w tym sensie, że jeśli każdy z nas podejmie się tej modlitwy odnośnie tego słowa, to musi mieć też tą świadomość, że przyjdzie ta weryfikacja. Może się okazać, że ktoś jest wiele lat w kościele, ale jednak tej przemiany jeszcze nie było. Że nagle może przyjść rozczarowanie, no to jak to? Przecież ja tyle rzeczy robię w kościele. Ja przecież w tylu służbach jestem. Już jestem przecież rozpoznawalną osobą. Przecież jak ktoś czegoś potrzebuje, no to odsyłają przecież do mnie, tak? Jeżeli okaże się podczas tej modlitwy, czy podczas późniejszych dni, tygodni, miesiące, że Bóg zacznie ciebie weryfikować i pokaże ci faktycznie, w jakim jesteś miejscu, to nie unoś się pychą, ja wiem lepiej. Ja wiem lepiej, w jakim miejscu jestem. Tylko poddaj się Panu Bogu, przyjdź z pokutą. Mówię, Panie Boże, ja wiem, w jakim miejscu jestem, bo Ty mi to pokazujesz, ale chcę być zupełnie innym. Ja chcę bez problemu przychodzić z tego dziedzińca do tego miejsca świętego i najświętszego. Ja chcę rzeczywiście wchodzić w te miejsca. Ja chcę mieć z Tobą społeczność taką sam na sam. Nie tylko ze słyszenia, nie tylko ze słyszenia. Ja nie chcę stać tylko przed tym całym przybytkiem i słuchać, co się dzieje w środku tego ogrodzenia. Ja chcę rzeczywiście doświadczyć tego. Ja chcę doświadczyć tej obecności, ja chcę doświadczyć tej miłości, ja chcę rzeczywiście przejść cały ten proces, żeby okazało się, że ja jestem naprawdę nowonarodzoną osobą. I chciałbym, żebyśmy właśnie o to się pomodlili. Powstajmy. Żeby każdy z nas pomodlił się: Panie Boże, zweryfikuj moje serce. Panie Boże, doświadcz mnie, poddaj tym rzeczom, tak jak jest napisane w drugim liście do Koryntian, jeszcze raz przytoczę, drugi list do Koryntian, 13 rozdział, 5 werset. Poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze, doświadczajcie siebie, czy nie wiecie o sobie, że Jezus Chrystus jest w was. Że Jezus Chrystus jest w was. I chciałbym, żebyśmy właśnie o to pomodlili się i też pomodlili się jednocześnie: Duchu Święty, pomóż mi w najbliższym czasie przejść te rzeczy, bo ja chcę być w zupełnie innym miejscu, bo ja chcę być rzeczywiście tym, który okazuje się, że jest godny, tak? Pomódlmy się. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś Bogiem cały czas żywym, że Twoje Słowo, Panie Boże, cały czas żyje. Że Ty, Panie Boże, mówisz coś do nas przez Twoje Słowo, że Ty chcesz, abyśmy znaleźli się, Panie Boże, w innym miejscu. Że Ty masz dla nas, Panie Boże, coś więcej niż wegetacja, niż, Panie Boże, religia. Że Ty masz, Panie Boże, dla nas żywego Jezusa Chrystusa i Ty chcesz, żebyśmy właśnie z Nim tą społeczność mieli. I dlatego, Panie Boże, modlę się. Modlimy się, Panie Boże, razem o to, żebyś Ty weryfikował nasze serce, weryfikował, Panie Boże, nasze postępowanie. Chcemy, Panie Boże, przyglądać się w tym zwierciadle, przyglądać się w Twoim Słowie, Panie Boże, trwać z Tobą w społeczności, żebyś Ty nam pokazał, Panie Boże, co jeszcze trzeba zmienić, co Ty, Panie Boże, jeszcze chcesz wprowadzić, Panie Boże, do naszego życia. Panie Boże, ja modlę się o to, żebyśmy w tym wszystkim, kiedy Ty nam będziesz pokazywał, nie unosili się taką pychą, tą, Panie Boże, dumą, kim ja to ja nie jestem, Panie Boże, ale poddał się Twojemu Duchowi Świętemu, poddał się Twojemu prowadzeniu, Panie Boże, i rzeczywiście dostąpić, Panie Boże, tej całkowitej przemiany. My nie chcemy, Panie Boże, żyć w wiedzy, my chcemy żyć, Panie Boże, w wierze i w przekonaniu, Panie Boże, że Ty istniejesz i że Ty zmieniasz człowieka i że Tobie zależy, Panie Boże, na człowieku. I o to, Panie Boże, modlimy się w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.
Dziękuję. Usiądź.